Nowiny 30 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kuzielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz.
Witam Państwa.
I chyba mamy już połączenie z Szymonem. Halo, Szymon?
Tak, mamy. Dzień dobry.
Witamy. Studiu gorąco, na dworzu gorąco. Jest dzisiaj 27
lipca, zgadza się.
27 lipca 2013 roku. Postanowiliśmy troszeczkę zmienić sposób tworzenia naszej audycji. Do tej pory po prostu tyle, ile czasu mówiliśmy, to tyle trwała audycja. Ale ponieważ zamierzamy współpracować z innymi radiostacjami, to postanowiliśmy ograniczyć audycję do 45 minut, albo wydłużyć, bo to czasem nie ma tyle tematów, żeby omawiać.
W każdym razie będziemy teraz starać się pilnować czasu.
Będziemy pilnować czasu i dokładnie 45 minut będzie trwała każda nasza audycja. Co ty o tym sądzisz, Szymon, powiedz?
No myślę, że jeżeli... będziemy w stanie, czy będzie się w stanie się dostosować do tego czasu, no to myślę, że to powinno być w porządku. No czasem pierwsza reakcja była taka, ojej, no przez ten kwadrans jeszcze jednak da się sporo powiedzieć, ale jeżeli postaramy się tak wszystko streścić, no to myślę, że nie powinno być źle.
Ja myślę, że te bieżące takie pilne tematy to zdążymy omówić na pewno w ciągu 45 minut, a te tematy, które są mniej czasowe, to znaczy związane z czasem, w którym mówimy, to możemy przesunąć na następną audycję ewentualnie, albo w ogóle zostawić ją tylko w notatkach. No tak.
Myślę,
tak
że jakoś
będzie.
Sobie z tym czasem poradzimy. Bardziej problematyczne od tematu wydaje mi się, że jest to, żeby tu pilnować tego czasu, bo tu nie ma takiego zegarka, który by było dobrze widać dużymi cyframi.
No ale to już w moich rękach, tutaj lewą ręką sięgam do miksera, troszkę po lewej mam duży monitor, po prawej mam drugi monitor i Marka po prawej. Tak jak możecie zresztą od pewnego czasu zobaczyć na zdjęciach, które nam się tutaj same robią co 30 sekund. Szkoda, że ciebie, Szymon, nie możemy sfotografować przy okazji.
No też żałuję.
Ale na pewno się spotkamy jeszcze nie raz w studiu, nagramy wspólnie audycję w jednym miejscu i wtedy będziemy mieli też takie pamiątkowe zdjęcia. Cieszę się, że do nas dołączyłeś i że deklarujesz chęć współpracy. To jest dla nas duża wartość, bo no nie tylko siedzisz głęboko w tematach związanych z Wikipedią. Jesteś, że tak powiem, bardzo głęboko w kodzie źródłowym, jeśli tak można powiedzieć. Znasz odpowiedzi na wiele pytań, na które my nie znamy odpowiedzi, ale też studiujesz prawo w Lublinie.
No zgadza się. Tak jakoś się szczęśliwie złożyło, że jak 3 lata temu mniej więcej kolega mnie zachęcił, czy ja dobrze mówię, dwa lata temu kolega mnie zachęcił do połączenia prawa i Wikipedii, no to tak teraz sobie to dziergam i wychodzi mi no, chyba całkiem nieźle.
Czyli oglądasz, po prostu przystosowujesz się do bycia prawnikiem Wikimediów być może za jakiś czas.
No tak, też. Chociaż no, oczywiście ogólnie chodzi o prawo nowych technologii, prawo własności intelektualnej, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Bo wiadomo, że w Wikipedii więcej działamy na prawie autorskim niż chociażby na jakimś prawie własności przemysłowej. No i głównie to też Wikipedia, jakieś wykorzystanie Wikipedii przez sądy i takie instytucje państwowe, no i wiele, wiele innych tematów.
No temat jest olbrzymi i wcale nie maleje, tylko raczej rośnie chyba, także będziesz miał zajęcie na długie lata, podejrzewam.
No właśnie, mam taką nadzieję.
Ja bym powiedział niestety.
Niestety? Dlaczego niestety? No to właśnie jest fantastyczne, że się rozwiązuje takie problemy i próbuje pogodzić różne strony twórców z odbiorcami, odbiorców z tymi konsumentami. No, cała masa tutaj jest różnych aspektów.
A przede wszystkim jest co do garnka włożyć.
No właśnie, tak, to jest.
Nie,
cała,
no to oczywiście jak najlepiej ci życzę, ale miałem na myśli niestety w tym kontekście, że prawo w tej działce jest na tyle skomplikowane, że wymaga studiów prawniczych, tak? i wymaga tutaj pomocy prawnika potem w jego używaniu.
No tak, no tak. To to już nie jest nic nowego, niestety. Jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej, to pomoc prawnika w wielu kwestiach jest dużo bardziej przydatna niż w chociażby z takim typowym prawie cywilnym przy napisaniu jakiejś umowy. No także faktycznie, no, roboty dla prawników jest sporo i niestety bez prawnika wiele rzeczy nie wyjdzie.
No dobrze, ale pilnujemy czasu, jest już tak jest. 20 po 16. W programie dzisiaj mamy kilka tematów związanych z Wikipedią, większość, ale kilka jest też niezwiązanych z Wikipedią. No pierwszy temat, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o edytorze wizualnym, więc pociągniemy temat. Drugi temat to Ministerstwo Gospodarki o wolnych zasobach i wolne zasoby z Ministerstwa Gospodarki, które płyną. Na temat gorących haseł w Wikipedii będziemy rozmawiać. Również o raporcie Wiki lubi zabytki, bo ten konkurs zbliża się dużymi krokami, chociaż go tak słabo teraz słychać jakoś, przynajmniej u mnie.
Podobno właśnie lepiej go słychać
na zewnątrz.
Na zewnątrz,
tak? No dobrze, to zaraz porozmawiamy o tym. O sklepie z gadżetami Wiki, to ciekawostka. I o tym, że niedługo nowe pliki będzie można również, nowe rozszerzenia plików będzie można dodawać do Commons, Wikimedia Commons. Później jeszcze opowiemy o tym, że bardzo taki popularny serwis TED oferuje swoje nagrania na licencjach Creative Commons, co mnie dosyć zdziwiło, może to już od dawna, nie wiem, ale dopiero niedawno to zauważyłem. Potem opowiemy o akcji Pomóż uwolnić książkę. No i nowości z Wikiradia polegające na tym, że konferencje, które nagrywało Wikiradio, uzyskały swoje strony. Będzie łatwiej do nich dotrzeć w jednym miejscu, a nie tylko w takim chronologicznym układzie. I na koniec zaprosimy do Rady Programowej Wikiradia, jeśli zdążymy oczywiście. Jak nie, to też zaprosimy, może teraz już zapraszam w takim razie. Jeśli ktoś chce, oczywiście wszystkie te tematy znajdą się w notatkach do dzisiejszej audycji, a strona naszej audycji to nowiny.wikiradio.org. No to Szymon, powiedz, bo w zeszłym tygodniu mówiłeś, że w środę będzie wizualny edytor uruchomiony w polskiej Wikipedii. Jak zajrzałem...
Z tego, co pamiętam, to chyba mówiłem wtedy, że w poniedziałek, prawda?
Już było wiadomo, że jest przesunięty na środę. Się...
Aha, okej. Okay. Mm-hmm.
Ja zajrzałem oczywiście w środę kilka razy na polską Wikipedię. Nie dopatrzyłem się, żeby to było uruchomione. Natomiast spojrzałem na MediaWiki, czyli mechanizm, który jest, leży u podstaw działania również Wikipedii, i tam został uruchomiony edytor wizualny.
Masz na myśli Wiki, MediaWiki, tak?
MediaWiki. Mhm. To jak to z tym jest, Szymon?
Zostało to u nas włączone w środę, z tym, że to było wieczorem. Włączają to pracownicy pracujący w San Francisco, a oni tam mają 9 godzin różnicy, więc wtedy, kiedy oni rano wstają do pracy, przyjdą, włączą komputery i przygotują to wszystko i klikną wreszcie ten magiczny przycisk, no to u nas robi się mniej więcej godzina 18.
No ale ja jeszcze wczoraj patrzyłem, to jeszcze nie było, nie wiem, może mi się coś...
Nie, absolutnie to już od ładnych kilku dni właśnie od środy jest.
Nie, no nie ma.
To może jest kwestia twojej przeglądarki.
Kwestia przeglądarki. No jest czytaj, edytuj, historia i autorzy. Jestem niezalogowany w tej chwili.
I co będzie, jak klikniesz właśnie edytuj?
Bo właśnie jeszcze jest taka sprawa, że jak wchodziłeś z niezalogowanego, no to wtedy, jeżeli się zalogujesz na konto, no to masz włączony Visual Editor. Jeżeli korzystasz bez zalogowania się, to w takim razie musisz poczekać do poniedziałku.
Aha, już w najbliższy poniedziałek wszyscy użytkownicy będą mieli, tak? Domyślnie. Ale domyślnie, jak się zaloguje, też jest edytor wizualny? Czy on jest...
W tym momencie tak.
Aha, już. Tak. Mhm.
No właśnie. Z tym, że oczywiście są ograniczenia techniczne ze strony przeglądarek. Nie wszystkie tak jakby współpracują z Visual Editorem.
No trudno, żeby wszystkie, bo ich jest kilkaset bodajże, tych przeglądarek.
No tak, ale nawet nie wszystkie główne. Wszystkie starsze wersje... Opera, która jest bardzo popularna, chociażby ja z niej korzystam, Matt Marek z niej korzysta, czyli ten nasz obecny szef od spraw technicznych, to no jest sporo osób, które takich właśnie regularnych wikipedystów korzystających z Opery, i my nie korzystamy z Visual Editora tak domyślnie, tylko musimy sobie włączać inne przeglądarki.
No ale ten przycisk też jest tuż obok przecież, tak? Chyba.
No jeżeli sobie mamy gdzieś na pulpicie ikony dwóch przeglądarek koło siebie, no to możemy w miarę łatwo przeskakiwać, ale nie możemy tak normalnie domyślnie z niego korzystać. Mhm. Podobnie też jest taki kolega, który skarżył się, że ma starszy komputer i nie może korzystać z Visual Editora, ponieważ po prostu Visual Editor jest pisany na nowsze wersje.
No trzeba od czegoś zacząć, bo jeśli by pisać do wszystkich wersji, no to trudno by to było zrobić. Internet Explorer 6 to już chyba przestał być obsługiwany przez strony internetowe w ogóle. Z tego, co wiem.
No nie wiem, ale na pewno zaletą Wikipedii do tego czasu było to, że jakoś tam współpracowała z różnymi systemami operacyjnymi i działa dalej na Windowsie 98.
W trybie takim prawie tekstowym, tak? Wtedy?
No w trybie normalnego kodu źródłowego. Natomiast teraz jak wchodzi Visual Editor, to kolega, który właśnie korzysta ze starego oprogramowania, skarży się, że z tego oprogramowania już nie będzie mógł korzystać. Czy będzie taka szansa, że nie będzie mógł? Takie zagrożenie raczej. Mhm. Możliwe zagrożenie, że po prostu Visual Editor tak przeciąży działanie jego komputera. No zobaczymy. Myślę, że jeżeli nie będzie korzystał, jeżeli sobie wyłączy korzystanie z Visual Editora, bo to też jest możliwe, tak indywidualne wyłączenie, no to nie będzie miał problemu.
Mhm. Czyli w preferencjach można sobie wyłączyć.
Tak, oczywiście. Mhm.
Czyli od poniedziałku już będą wszyscy mieli, no to wtedy się zacznie pewnie, bo ci ludzie, którzy nie kontaktują się, nie wiedzą, co się dzieje, nagle natrafią na coś zupełnie nowego i może być dużo pytań z
tak,
tym związanych.
Chociaż ja już też przygotowuję strony, taką dosyć gruntowną reformę stron poświęconych pierwszym krokom w Wikipedii. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy byliśmy na konferencji Gdzie, dokąd, jak w Chorzowie pod koniec listopada tamtego roku. Wymyśliliśmy taki zestaw stron o nazwie Matecznik. On ma swój pierwowzór w rosyjskojęzycznym inkubatorze. To jest właśnie takie przyjazne miejsce w rosyjskojęzycznej Wikipedii, w którym mogą spokojnie edytować nowicjusze. Ja to teraz przerabiam na polskie warunki i mam nadzieję, że niedługo to wdrożymy i wtedy już będzie łatwiej przyjmować tych nowicjuszy, których no, ma ponoć być więcej.
No pewnie będzie więcej, chociaż dostałem w grupie dyskusyjnej, w grupie e-mailowej od Tomasza Ganicza taką ciekawostkę dotyczącą angielskiej Wikipedii, że w ostatnim momencie, kiedy to było możliwe, zrobiono badanie wpływu edytora wizualnego na edycję świeżo zalogowanych userów, czyli użytkowników. Zrobiono to w ten sposób, że świeżo zalogowani z parzystymi ID dostawali przez 48 godzin jako domyślny interfejs z włączonym w pełni wizualnym, a ci z nieparzystymi stary edytor. I potem obserwowano, która grupa wykonała większą liczbę produktywnych edycji, przez co rozumiano dowolne edycje, które nie zostały zrewertowane.
No czyli przywrócone do stanu wcześniejszego. Mhm,
czyli, ale tych użytkowników było 9 tysięcy, więc to próbka jest całkiem niezła, jeśli wziąć pod uwagę wymogi badań statystycznych. No i nie było to ogłoszone, to badanie, więc to tak po cichu zrobiono. Ale okazało się, że wizualny zniechęca do edytowania. I ci, co dostali wizualny, niemal dwa razy mniej produktywnych edycji zrobili. Więc to niepokojące rzeczywiście. Wiesz coś więcej na ten temat? Tego badania, czy w ogóle takiego wpływu?
Nie wiem. Z tego, co tutaj widzę, jednak Tomek pisze, że daje się to zauważyć w anglojęzycznej w ogólnych wynikach edycji, choć różnice są znaczące statystycznie, mogą być efektem okresu wakacyjnego. Czyli być może to nie jest tak, że Visual Editor od razu zniechęca, tylko w jakiś sposób koreluje z mniejszą właśnie, z mniejszymi efektami. I to być może to jest tak, że kiedy ktoś ma Visual Editor, no myśli, że skoro wszystkim teraz łatwo to zmienić, no to ja już nie muszę zmieniać, ponieważ każdy inny może to zrobić w ułamku sekundy. No nie wiem tak naprawdę, jaka tutaj jest motywacja, czy jakie czynniki tutaj decydują, ale mnie się wydaje, że powiedzenie wprost Visual Editor zniechęca jest...
To za wcześnie chyba. Na to.
Przesadzone, ponieważ wielu też... Tak, bo wielu użytkowników, którzy byli akurat poddawani badaniom polegającym na porównywaniu edytowania za pomocą Visual Editora i tego edytowania tradycyjnego, dotychczasowego, no to byli pytani też o pierwsze wrażenia, o komfort edytowania i tak dalej. Mieli zestaw pytań i jeżeli chodziło o pierwsze wrażenie, no to wszyscy mówili, że właśnie Visual Editor jest super, świetny, bo ten kod źródłowy ich odpychał. Nie wiedzieli, co mają robić, gdzie co jest. No, nie chcieli się uczyć kodu źródłowego tylko po to, żeby zmienić gdzieś tam jakiś przecinek albo coś takiego drobnego, także no, wyniki są różne i teraz tak naprawdę trzeba skonfrontować kilka różnych badań. Myślę, że to najpierw trzeba poobserwować sytuację, po prostu dać czas sobie i im i robić analizy dopiero po jakimś tam okresie.
No tak, kilka miesięcy musi minąć, żeby można tutaj było coś dokładniej ocenić i to badania, jak widać, można w łatwy sposób zrobić, w ciekawy sposób. I takie dosyć rzeczywiście wydają się miarodajne te badania, ale tutaj w dyskusji też się chyba ktoś odezwał, o ile pamiętam, że to może być spowodowane tym, że nie wiadomo, jak się zapisuje teraz tą wersję, którą się edytuje.
No właśnie, to jest trochę dziwne, żeby przycisk zapisz był w prawym górnym rogu. Z takim rozwiązaniem spotkałem się tylko w jednym z programów, których używam, więc dziwi mnie to rozwiązanie.
No z drugiej strony zauważcie, że wszystkie edytory typu, no, chociażby Microsoftowski Word, kiedy chcemy zamknąć okno, klikamy w prawy górny róg, wtedy się nam pojawia okienko, czy chcesz zapisać zmiany.
No właśnie.
Więc no, ma to swoje jakieś tam korzenie.
No tak. No ale będziemy śledzić to, co się będzie działo dalej z edytorem wizualnym oczywiście.
Jeszcze chciałem tylko tak dodać, że chyba w przeciągu tego tygodnia, a może nawet od czasu wdrożenia Visual Editora, liczba edycji wykonanych za jego pomocą w polskojęzycznej Wikipedii wzrosła mniej więcej o 150%. No to czyli wzrost jest całkiem spory.
No faktycznie, to dużo, rzeczywiście.
To znaczy, jak to 150% to trochę za dużo wydaje mi się, bo w tej chwili patrzę na znaczniki i wychodzi 1846.
Tak jest, a z tego co pamiętam, z początkiem tygodnia było powyżej 1000.
Aha, i w ten sposób, no okej, dobra. Czyli mówimy o tych samych danych. Okej, dobra,
tak
w porządku. Ale wydaje mi się, że to jest nadal mało, zważywszy na to, że to jest teraz już tak dla wszystkich włączone. Jak sobie zerknę na ostatnie zmiany, to tego znacznika tutaj też jakoś się nie przelewa. To znaczy dużo osób jednak rezygnuje z tego edytowania nowym sposobem.
To znaczy to jest odrębny temat, że nasza społeczność tych doświadczonych wikipedystów jest raczej konserwatywna. A po drugie, Visual Editor też nie pomaga, nie jest jakiś w naszych oczach szałowy, ponieważ wymaga wielu zmian. No to no jeszcze tak naprawdę, tak jak mówię, musimy poczekać na wersję stabilną, na włączenie go niezalogowanym i wtedy zobaczymy.
No wtedy to będzie chyba bardziej widoczne, jak to działa. Chociaż powiem ci, że mój syn Bartek marzy o takiej Wikipedii, która byłaby tylko do czytania, a nie do edytowania.
To przerażająca ciekawe wizja.
Dlaczego? Są ludzie, którzy chcą czytać i na przykład on mówi, że mu przeszkadza te wszystkie tam jakieś dodatkowe robaczki, te wszystkie menu. Jemu to jest niepotrzebne, on chce przeczytać po prostu, co jest napisane.
Chodzi o ten panel boczny?
Tak? I panel boczny, i górny, i jakieś tam dodatki, to wszystko.
Ogłoszenia, no rozumiemy, o co chodzi.
To,
no?
Dla niego
no dobrze,
to jest nieistotne, są... nieważne. Tak. On chce przeczytać konkretne hasło i nie chce mieć zaciemnionego obrazu tego. Także, a ponieważ jest programistą, więc pisze taką nakładkę, emulator do Wikipedii. który odrzuci wszystkie rzeczy, które są jemu zbędne. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw, jak on zakończy tą pracę. Już wiem, że problem tabelek już ominął. To znaczy nie ominął, tylko rozwiązał. Problem przypisów. Zastanawia się chyba, czy w ogóle nie wyrzucić przypisów.
Żeby w ogóle były niewidoczne przypisy?
Żeby w ogóle nie było przypisów. Bo no jemu to, jemu to jest nie niepotrzebne. Jemu to, ale on robi dla siebie, rozumiesz? I to jest ciekawe, co on zrobi.
Rozumiem, z tym, że ja już byłem nieraz świadkiem takich scen, że przychodzę z kimś znajomym do biblioteki uniwersyteckiej, do informatorium i pytamy o jakiś termin dosyć rzadko spotykany. No wtedy pani czy pan bibliotekarz szuka w zasobach tych, co ma, następnie sięga do internetu w różnych bazach danych, tych takich zdigitalizowanych bibliotekach, ale między innymi też do Wikipedii, ale nie dlatego, żeby zobaczyć, co Wikipedia pisze o tym, tylko żeby zobaczyć, na co powołują się autorzy piszący na dany temat. Aha, w ten sposób tak. Można zyskać bibliografię.
No tak.
No i wtedy, jeżeli w haśle nie ma sekcji bibliografia, tylko wszystkie przepisy bibliograficzne są umieszczone wyłącznie właśnie w sekcji przypisy, no to zlikwidowanie sekcji przypisy już wyrzuca jedną funkcję Wikipedii.
Na pewno, ale może właśnie jemu jest niepotrzebna ta funkcja.
To znaczy ja podejrzewam, że chodzi nie tylko o wrzucenie przypisów jako tej sekcji, tylko w ogóle wszystkich tych informacji o źródłach, tak? Dobrze zrozumiałem?
Znaczy ja nie wiem, czy on to do końca zrobi, bo to, ale tak jak mówię, no on robi to dla siebie i być może to udostępni, to wtedy będzie ciekawie to zobaczyć. Bo w końcu może to zrobić i chyba może to spokojnie nawet opublikować.
Ja bym gorąco zachęcał.
Ciekawe, bo tak jak mówię, no, on interesuje się jakimiś tam szczegółowymi zagadnieniami z musicalu na przykład i chce po prostu przeczytać o tym musicalu, a nie mieć nie chce mieć możliwości edycji.
To jest szkoda, zrozumiałe, oczywiście.
Szkoda, ja go zachęcam, żeby on edytował, żeby coś tam dopisał, ale on mówi, te hasła są wyczerpująco opracowane, on tutaj nie ma co dopisać.
Rozumiem, no trzeba mieć do tego chęć i jakiś pomysł na to, a jeżeli nie ma chęci, po prostu człowiek chce być czytelnikiem, no to nie zabronimy mu tego.
No właśnie.
To jest tylko możliwość edytowania, ale absolutnie nie przymus.
Wiem, że Infoboxy też już pracuje nad nimi, już ma dobre rozwiązania, znaczy one się też pojawiają. Problem drobny pewnie to taki, że niektóre zdjęcia nie mają thumbnailów, czyli miniaturek, tylko po prostu są pełne ładowane, a na stronach Wikipedii wyświetlają się małe. I u niego w tym emulatorze wyświetlają się takie olbrzymie te zdjęcia. Ale to pewnie jest też drobny problem. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać i na pewno się pochwalę wam, jak on to opublikuje, bo to jest taki zwykły emulator, który będzie dostępny być może w internecie dla wszystkich. To ciekawe. Co myślicie o takich emulatorach? Czy w ogóle coś takiego kiedyś powstało?
Na pewno można schować pewne rzeczy. Można schować na przykład ten panel boczny z Wikipedii. Mhm. Tak, jest taki gadżet.
U siebie w domyśle.
U siebie w ustawieniach, tak, w preferencjach. Można go zwinąć. Co jeszcze można zrobić z takich rzeczy? Nie wiem, czy można usunąć te elementy przy logowaniu na górze, na przykład brudnopis, tak, czy link do strony użytkownika, wiem na pewno, że można je dodać, tak, można tam dodać sobie pewne elementy. Zawsze mnie interesowało raczej, co można dodać, a nie co można usunąć.
No ale fajnie by było, gdyby można było bardziej edytować ten panel. To pewnie ty byś, Szymon, wiedział, czy to się da bardziej zrobić, bo w tych...
Da się. Znaczy w tym momencie tak się da, bo właśnie Marek mówi, że można sobie dodawać. To jest dosyć skomplikowane.
A odejmować?
Już odejmować nie próbowałem. Po prostu nie, to jest nie. Ten pasek jest tak pomyślany, że na przykład nie zamierzam sobie wyjmować linku do mojego wkładu, czy do preferencji, czy do swojej strony dyskusji. On jest tak pomyślany, żeby dobrze służył, no... On jest właściwie wersją minimalną. Tutaj nie ma czego odejmować.
No może tak, ale to poczekajmy, aż będzie coś bardziej gotowego. Może wtedy będzie można podyskutować na ten temat dokładniej. To troszkę dygresja od dzisiejszych tematów, ale kolejnym tematem jest to, że Ministerstwo Gospodarki napisało na swoich stronach o tym, jaką licencję, na jakiej licencji udostępnia swoje materiały. Jest to licencja Creative Commons Attribution Share Alike, czyli CC BY-SA, z wyjątkiem przypadków, gdy zastrzeżono inaczej, czyli niektóre możliwe, że materiały są bardziej zastrzeżone. No i tutaj widzę, że dyskusja się troszeczkę rozwinęła pod tą informacją. I ty też tutaj brałeś, teraz zauważyłem, że brałeś udział w tej dyskusji, no bo to prawne są historie, a materiały tworzone przez urzędy powinny być chyba, w ogóle nie powinny być objęte prawem autorskim.
No tak, tak, no właśnie o to chodzi. Ja tak może, jeżeli słuchacze jeszcze nie bardzo mają rozeznanie w tej kwestii, może tak przybliżę. Wikipedyści są przyzwyczajeni do tego, że mówimy o jakiejś licencji domeny publicznej, że coś jest w domenie publicznej i tak dalej. Mamy dzień domeny publicznej, prawda? Mhm. To już w tym świecie naszej wolnej kultury. Domena publiczna jest nazwą wziętą z krajów anglosaskich. Nasze prawo nie zna pojęcia domeny publicznej. To jest raczej pojęcie prawników, a nie pisanego prawa. I teraz nasze prawo jest tak zbudowane, że albo coś jest utworem i jest przedmiotem prawa autorskiego, albo nie jest utworem. Nawet jeżeli charakteryzuje się wszystkimi cechami utworu, to być może nie być utworem. I teraz takie rzeczy jak właśnie materiały urzędowe są wypisane w ustawie o prawie autorskim, że to nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego. Zatem nikt nie może być tego autorem w rozumieniu prawa autorskiego, nie ma do tego praw ani osobistych, ani majątkowych. No i to są tak zwane właśnie materiały urzędowe. I teraz jest trudno sprecyzować, co jest tym materiałem urzędowym. A po drugiej stronie, od strony tej praktyki, pojawia się coś takiego, że ministerstwo właśnie daje licencję na to, co zamieszcza na swojej stronie internetowej. I jest takie pytanie, kto jest autorem tego, co się znalazło na stronie internetowej?
No skoro trzeba podać autora.
Skoro trzeba podać autora. Jakie ma prawa majątkowe, skoro to, co zamieszcza na jakiejś licencji i przypisuje sobie prawo do dysponowania tą licencją, bo skoro on daje licencję, to znaczy, że może ją dać. A dlaczego może ją dać? Przecież to nie jest utwór. Czyli tak, nie wiemy, kto jest autorem, czy inaczej może. Twierdzimy, że nie ma autora, twierdzimy, że to nie jest utwór, twierdzimy, że tutaj nie ma żadnej licencji, twierdzimy, że możemy sobie z tym robić cokolwiek tylko chcemy. Natomiast ministerstwo przychodzi i mówi nam o warunkach licencji.
Czyli ogranicza jak gdyby to użycie w ten
sposób. Czyli daje nam pewien prezent i jeszcze nam mówi, co my z tym prezentem mamy zrobić. A to, że w ogóle w tym prezencie w środku nic nie ma i to jest w ogóle wielka pomyłka, no to oni tak jakby to przesypiają. No. Ja rozumiem, że to może być klauzula odnosząca się do tych elementów zamieszczonych na stronie, które jednak są przedmiotami prawa autorskiego.
Właśnie, które mogłyby być przedmiotami.
Ale tutaj jest kolejna kwestia. Tak jak się wypowiadał Sąd Najwyższy i tak jak większość prawników ma takie zdanie, no jednak powinniśmy zakładać, że wszystko to, co wyprodukuje urząd czy instytucja, ogólnie rzecz biorąc, jest materiałem urzędowym. No i tak naprawdę powinny być wyjątki od tego, co nie jest materiałem, niż precyzowanie tego, co jest. Mhm. Więc powinny być konkretne informacje. Uwaga, to zdjęcie nie jest materiałem urzędowym i tutaj prosimy podać jako autora pana tego i tego, który zgodził się zamieścić to zdjęcie na naszej stronie na licencji takiej i takiej. I wtedy wszystko w porządku. Ale tutaj właśnie mamy takie błędne przeświadczenie o jakiejś takiej omnipotencji państwa, że państwo może nałożyć prawa autorskie na coś, co w ogóle przedmiotem prawa autorskiego nie jest.
No ale ja widzę tutaj jeden pozytyw bardzo poważny chyba, że w ogóle takie licencje zostały zauważone i że no, ja myślę, że to jest dobra wola ministerstwa, żeby właśnie w tym kierunku pójść, tylko że trzeba by było uświadomić, że u nas jest troszeczkę inaczej i że właśnie te materiały są wolne i nie ma mowy o tym, żeby...
Tak, trzeba by po prostu otworzyć oczy i powiedzieć, panowie, bardzo fajnie, że chcecie sobie podbijać PR mówieniem, że to nie jest copyright, tylko to są Creative Commons, ale nie tędy droga, ponieważ ani to nie jest copyright, ani to nie są Creative Commons, tylko to jest coś, co w ogóle nie jest utworem. I no możemy właśnie sobie kopiować, pisać na koszulkach, koszulki sprzedawać na masową skalę, w tych koszulkach zamieszczać dowolne cytaty z dowolnych oświadczeń ministra.
No ale to przykre by było tak komuś powiedzieć, słuchaj, że to, co zrobiłeś, to nie jest utworem, to nie jest twórczość, to jest, no co to jest?
Jeżeli siedzi w pracy i podpisuje się pan minister, a nie imię, nazwisko, nie tworzy tego w domu, tylko właśnie jako organ.
Jako urzędnik.
Czy to jako urzędnik z upoważnienia organu, no to tutaj oczywiście to jest już wtedy materiał urzędowy i przepraszamy, no ustawa tak stanowi.
No i bardzo dobrze, ale otwarcie jest w każdym razie i widać, że już nikt się nie będzie czepiał.
Ale po co otwarcie? Właśnie, no ja, dobrze, właśnie no. Ja mam takie pytanie, po co otwarcie? Bo to jest od zawsze otwarte.
No. Ja bym powiedział, że to jest zamknięcie, bo te prawa są w tym momencie ograniczone,
tak,
jeżeli
tak dajemy tą licencję. Tak, to jest zamknięcie, tak jest, bo no na przykład oni nam każą podawać autora. My wiemy, że nie musimy podawać autora,
no, ale
a to
nie
jest zamknięcie.
Ale to nie jest takie zamknięcie jak w Kancelarii Sejmu, gdzie jest chyba ciągle copyright Kancelarii
Sejmu. To prawda,
Sejmu.
Bo tam to jest zamknięcie horrendalne, a tutaj jest zamknięcie PR-owe.
No w każdym razie mówi się o tym i dzięki temu może ktoś tam to usłyszy i coś zmieni w tym temacie. I bardzo dobrze by było, gdyby zamiast tego napisać właśnie, że wszystkie materiały urzędowe nie podlegają prawom autorskim i to by chyba rozwiązało problem.
Polecamy, prawda, czytać po pierwsze ustawy, a po drugie orzecznictwo Sądu Najwyższego.
No wiadomo, że wszystkiego, całego prawa nie przeczytamy, dlatego nam jest potrzebny Szymon.
No przede wszystkim ja to mówię do, tak jakby to powiedziałem, do tych prawników pracujących w ministerstwie, aha, bo skoro oni już, no myślę, uczestniczą w tej zabawie, w te licencje na stronach ministerstw, to, no to już powinni obudzić tych swoich pryncypałów, zanim przyjdzie do zapisywania strony. No to jest w ogóle ciekawy temat. Niedawno Piotrek Wagla napisał tekst o tym, ile tak naprawdę my wydajemy jako państwo na strony internetowe naszych urzędów, że to są ceny kwoty niekontrolowanej wysokości. Tam się różne rzeczy znajdują, właśnie jeszcze do tego jakieś afery z prawem autorskim. No cuda nie widy od początku do końca. Mm-hmm.
Słuchajcie, ja patrzę na zegarek i czas nam nieubłaganie umyka. Zostało nam 12 minut audycji tylko, więc musimy troszeczkę przyspieszyć.
Ale do prawa autorskiego jeszcze wrócimy.
Na pewno, to jest tak temat, który będziemy wałkować ciągle. Gorące hasła w Wikipedii, to tylko chyba zasygnalizujemy, że jest taki link u nas.
Ale tylko jeżeli chodzi o wersję anglojęzyczną i inne, także to nawet nie dotyczy nas.
No, u nas nie były takie badania prowadzone.
Tak.
Mm-hmm. Szkoda, może ktoś zrobi. W każdym razie najbardziej kontrowersyjne, najgorętsze to Jezus, prorok Mahomet, Adolf Hitler, George W. Bush. Tylko chodzi o to,
anglojęzycznej.
W anglojęzycznej, czyli takiej ogólnoludzkiej, można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o polską, to nie wiadomo. Artykuł jest w linku do notatek do dzisiejszej audycji. Kolejna rzecz to raport Wiki lubi zabytki. Już mówiliśmy o tym, że mniej troszeczkę u nas słychać o tym konkursie. Ja wiem na przykład, że jest nowa strona, i tak jeszcze do końca ciągle nie działa ta strona, bo mapa tylko jest z zaznaczonymi obiektami tylko w małym rejonie Górnego Śląska bodajże w tej chwili, nie wiem, może już dzisiaj jest więcej. Ale podobno rzeczywiście dużo więcej słychać na zewnątrz i gdzieś tam można odnaleźć link do mediów, w których ukazują się bardzo, w dużej liczbie tych mediów ukazują się informacje na ten temat. Czy wy słyszeliście coś na temat Wiki lubi zabytki w tym roku?
Ja oczywiście tak, słyszałem, jeżeli chodzi o Wiki lubi zabytki, no to no, tak jak mówiłeś, jeżeli chodzi o Śląsk, to po prostu dlatego to jest od tego zaczęte, bo tam mieszka Jarl, koordynator tego, więc on zaczął od tego, co mu jest najbardziej znane, na tym sobie testuje. Kiedy uzna, że wszystko mu wyszło, rozciągnie te wszystkie
czyli
możliwości na całą mapę.
Może się błyskawicznie zapełnić.
Oczywiście, to jest tylko kwestia techniczna tego, że Jarl musiał od czegoś zacząć i na czymś przetestować kilka spraw, więc no, doszedł do wniosku, że przetestuje na tym, na czym się najlepiej zna.
Przypominamy w każdym razie, że Wiki lubi zabytki, jak co roku, zaczyna się 1 września i kończy 31 września.
Powiedziałbym, że wysyłanie 30. zaczyna się w tym czasie, znaczy trwa w tym czasie, tak? Bo konkurs w zasadzie zaczyna się wcześniej, kiedy ludzie robią te zdjęcia, tak? I wakacje to jest ten czas, kiedy ludzie chyba głównie robią te zdjęcia. Więc ja tutaj bym zachęcał, żeby się udało jakoś tak w założeniach przyjąć, że ogłoszenie i taka feta to na początek wakacji przewidujemy raczej niż na sam wrzesień.
No ale ma być jakaś PR-owa akcja jeszcze przed rozpoczęciem. No, konkurs rozpoczyna się 1 września, dlatego że wtedy dopiero można umieszczać te zdjęcia konkursowe.
Ja to rozumiem.
Robić zdjęcia można przez cały rok oczywiście, ale umieścić je można dopiero od 1 września. Także jeśli ktoś chce wziąć udział w tym konkursie, no to niech wcześniej nie umieszcza zdjęć, bo nie będzie objęty konkursem.
Jasne, i o tym też warto jakby mówić już wcześniej, tak, żeby się nie okazało potem, że ktoś wysyłał zdjęcia na przykład przez wakacje, a potem się we wrześniu dowiaduje, że jest konkurs. Mhm.
No mam nadzieję, że akurat jeżeli o to chodzi, to też tutaj działa Agnieszka, to jest koordynatorka nasza od spraw takich właśnie zewnętrznych i wiem, że też już się sporo mówi o konkursie przy okazji Wiki Ekspedycji, która jest skierowana i w tym momencie się odbywa na Dolnym Śląsku. No cóż, póki co to się, myślę, wszystko w porządku układa. Tutaj myślę, że większych problemów z tym nie będzie, ani z uświadomieniem. No właśnie, przede wszystkim teraz jesteśmy raczej nastawieni na zewnątrz, na nowych, niż sami do siebie.
Zobaczymy, jakie będą efekty.
Patrzę na tą listę publikacji.
A ja patrzę na zegarek.
Poza Wiki i faktycznie jest imponujące, jest tego sporo.
Sklep z gadżetami Wiki. Oglądaliście, jakie tam gadżety można kupić? Bo ja od razu zajrzałem.
Ja chcę taką koszulkę.
A ty nie masz którą koszulkę chcesz?
Taką, która tu gdzieś była w tym sklepie. W każdym razie rozwiązanie jest super. Ja popieram generalnie, jestem za.
No, stowarzyszenie. Ja chcę taką torbę.
A torba jest fajna, plecak jest bardzo fajny. Tak. No, zalecamy zajrzeć i wesprzeć Wikipedię również w ten sposób, bo cały dochód jest przeznaczony na Wikimedia Fundacji, na Fundację Wikimedia.
Że tak powiedzmy może, że tam są tak, gadżety, są tam gadżety typu jakieś naklejki, długopisy, jest też szalik bardzo, bardzo miło wyglądający.
Kurtki.
Są bluzy, tak, jakieś takie kurtki właśnie, polo.
Torby są fantastyczne, ale drogie strasznie,
$150. No niestety $150, tak.
Jedna i druga torba, ale ładna. Może sobie pomyślimy, żeby taką sobie zrobić po prostu torbę, a to już nas następny gość idzie chyba. Ale
to może ja pójdę otworzyć.
Dobrze, to idźcie, otwórzmy, przelecimy szybciutko do następnego tematu. Od 8 lipca jest możliwe przesyłanie plików WAV i natywnych plików FLAC na Commons, czyli nowe rozszerzenia plików będą obsługiwane przez Commons, bo te rozszerzenia, te formaty plików są wolnymi formatami, tak samo jak OGG. I do tej pory, ponieważ WAV-y były bardzo miejscożerne, obszerne, no nie zezwolono na ich przesyłanie, ale w tej chwili chyba serwery się powiększyły i dzięki temu będziemy mogli również takie pliki o tych rozszerzeniach przesyłać. Kolejny temat to prezentacje TED na licencjach Creative Commons. Nie wiem, czy ty znasz, Szymon, te prezentacje, które są tak zwane TEDy, publikowane na stronie TED.com?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. To polecam ci gorąco, bo to są bardzo fajne, takie 10-20-minutowe prezentacje różnych ciekawych rzeczy z całego świata. Opowiadają pasjonaci, opowiadają odkrywcy, opowiadają naukowcy o tym, co wymyślili i co ciekawego mają do powiedzenia. Mają na to naprawdę mało czasu, więc muszą się sprężyć i te prezentacje są bardzo ciekawe i bardzo fajne. No i zajrzałem, że są na licencjach Creative Commons z dużymi ograniczeniami oczywiście, bodajże ND nawet, czyli nie można tworzyć zależnych audycji, czy, czy jakichś nagrań, miksować tego nie można, remiksować, czyli my w audycji na przykład moglibyśmy wypuścić, ale tylko całe takie nagranie, chociaż to już też jest remiks, no bo nie ma wideo.
Właśnie, no tak, bo nie ma chyba wideo, nie moglibyśmy.
Więc chyba nie moglibyśmy.
No ja bym się zastanowił, czy by tutaj nie działało jednak prawo cytatu, bo myślę, że by działało.
U nas w kraju może tak, ale jeśli ktoś określił taką licencję, to pewnie nie chce tego, żeby to...
No, jeżeli jest prawo cytatu, to ono dotyczy wszystkich licencji.
No może tak.
Tylko jak zacytować materiał, który ma 3 minuty, tak? I co? Mamy z tego jeszcze robić wycinek?
No chociażby. Można przecież zacytować w radiu nawet i 15 sekund trwa sporo. No przypominam, że cytat w radiu nie jest odmierzany sekundami, tylko to się inaczej na to patrzy.
A to jest bardzo częsty mit, mam wrażenie. Z tymi sekundami, to jest bardzo częsty mit. W wielu miejscach spotkałem taką informację.
No tak, ale to jest też tak samo jak z liczbą stron, które można skserować i tego jest mnóstwo.
No właśnie, tutaj to wszystko jest tak na granicy. Pewnie rozsądek tutaj decyduje o tym, co jest już przekroczeniem prawa, a co nie. Tak mi się wydaje, przynajmniej rozsądek sędziego albo osób, które potem decydują.
Nasz Sąd Najwyższy dosyć dokładnie się na ten temat wypowiedział. Teraz już nie chcę za bardzo... tutaj się wdawać w szczegóły, to może innym razem. No ale wszystko jest powiedziane tak naprawdę.
Mm-hmm. Kolejna rzecz to Fundacja Nowoczesna Polska rozpoczęła akcję już nie pierwszą uwalniania do domeny publicznej, żeby były dostępne lektury i chodzi o konkretną książkę tym razem, o książkę zaraz, dlaczego ja mam tutaj jakąś inną książkę pod tym linkiem?
Fatalne jaja Michał Bucha.
No to, właśnie.
Tak, Tom masz, czy jakąś
chyba
inną?
Tak. Mhm.
No to na tą zbierają, na to wygląda.
A może Dama Kameliowa?
No Dama Kameliowa właśnie.
A może tak zbierają pamiętam. Na kilka naraz i to się losowo ludziom wyświetla? Bo też mi się wydaje, że chyba coś kiedyś innego było.
Tylko właśnie przypominam, to nie jest uwalnianie do domeny publicznej, bo... to już jest w domenie publicznej, a teraz chodzi tylko o to, żeby to opublikować w internecie.
Nie jest chyba w domenie publicznej. To są
no
chyba...
jeżeli nie jest, to my z tym nic nie możemy zrobić.
Możemy właśnie wykupić od właścicieli praw autorskich majątkowych, możemy ją wykupić do domeny publicznej. Tak jak zrobiono z Marią Konopnicką. Nowoczesna Polska wykupiła od spadkobierców...
Ale do domeny publicznej, czy na licencję Creative
Na licencję Commons? Creative Commons, uznanie autorstwa, zdaje się.
A właśnie. Czyli to nie jest domena publiczna.
No tak, ale do bardzo szerokiego wykorzystania.
Tak, bo to jest właśnie... W ten sposób oni obchodzą... Czy może nie to, że obchodzą, ale w ten sposób no, muszą uszanować nasze prawa autorskie. W tym miejscu myślę, że no, właściwe. No. No. Jeżeli chcemy z tego dowolnie korzystać, to nie możemy tego dać do domeny publicznej, tylko co najwyżej właśnie
Na licencji
musimy albo czekać, żeby to samo przeszło, a jeżeli chcemy to zrobić szybciej, no to wtedy wykupić prawo do praw majątkowych i wtedy udzielanie licencji i udzielić licencję najszerszą, jaką można.
No w każdym razie możemy właśnie dorzucić swoją cegiełkę Michał Bułhakow, fatalne jaja. Potrzebujemy jeszcze 726 zł, a do końca zbiórki pozostało 11 dni, 7 godzin. A zebrane już jest 475 zł. To pozwoli uwolnić książkę. I to uwolnić nie na zasadzie tak, jak jest portal muzyczny, uwolni muzykę, tylko naprawdę ją uwolnić, tak żeby każdy mógł remiksować i robić z tym utworem różne ciekawe rzeczy. Będziemy lecieć szybko dalej. Aha, to już nam niewiele zostało na szczęście, bo już muzyczka w tle sygnalizuje, że się kończy powoli audycja. Nie wiem, czy ty słyszysz ją?
Pewnie? Nie,
no właśnie. To zrobimy lepsze połączenie w przyszłym tygodniu. Miałem powiedzieć o Wikiradiu, o tym, że nowe strony powstały z naszych audycji, ponieważ nagrywaliśmy i Wikimedia Polska 2013, Wikimedia Polska 2011, Wikimedia Polska 2010, to nie pamiętam.
Chyba jeszcze nie.
Ale GDJ 2012, o którym wspominaliśmy dzisiaj w audycji, i CopyCamp 2012. Wszystkie te konferencje mają teraz swoje strony oddzielne, na których łatwo dotrzeć do wszystkich nagrań z tych konferencji właśnie. Ale jeszcze jedna konferencja, która właśnie odbyła się niedawno, konferencja Kultura Otwarta na Edukację, Polecam wam gorąco posłuchać tych wszystkich nagrań, bo może nie wszystko wiadomo, co tam, znaczy, że wszystko jest na wolnych licencjach, ale dużo informacji jest o tym, jakie są zasoby publiczne, które będą otwierane prawdopodobnie. No i cóż, to już wszystko w takim razie. Muszę tak brutalnie zakończyć. Do usłyszenia za tydzień. Przed mikrofonem był Borys Kozielski, Marek Mazurkiewicz i Szymon przez Skype'a. Do usłyszenia.
Do widzenia.